A więc proszę braterstwa,
znów zeszliśmy się, żeby rozważać nauki Słowa Bożego, które dla nas są naukami zawsze ważnymi. W Piśmie Świętym nie ma nauk nieważnych. Wszystkie są dla nas ważne. Tylko zależy, jak ktoś jest rozwinięty. Jak ktoś jest rozwinięty dobrze, to on czytając każde słowo będzie widział wielką głębię, mądrość jego i wielki pożytek dla siebie. I nie ma takich miejsc w Piśmie Świętym, w których moglibyśmy powiedzieć, bez nich mógłbym się obyć. Przecież autorem tego całego Słowa Bożego to jest nikt inny, tylko nasz Ojciec Dobry. A czy Ojciec Dobry swoim dzieciom to może dać coś złego? Tylko same dobre rzeczy. Dlatego też Pismo Święte nie jest dla nikogo napisane. Chociaż dużo ludzi z niego korzysta, ale ono jest napisane dla Kościoła w wieku Ewangelii. Bo apostoł Paweł mówi, cokolwiek przedtem napisano, to ku naszej nauce napisano. Abyśmy przez cierpliwość i pociechę pism nadzieję mieli. A ta nadzieja to jest nadzieja, najwyższa nadzieja, jaką Bóg postawił przed stworzeniem i jakie sam uczynił. Podstawą naszych rozważań niech będzie tekst z przypowieści Salomonowej. Czwarty, a wiersz 23. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. A więc mamy od razu charakterystykę tego, co moglibyśmy dziś mieć do rozważania podanego. Nie zawsze musimy budować nasz umysł znajomością pięknego, symetrycznego planu Bożego. Ale trzeba zobaczyć, czy w naszych umysłach pięknie i symetrycznie działają cnoty Boże. Bo cóż z tego, gdybyśmy poznali piękno planu Bożego, jakbyśmy tego piękna wewnętrznego rozwoju człowieka, jego najtajniejszych myśli, które już mogą być złe, w zarodku nie kontrolowali, to czymże byłoby to wszystko? Tak jak apostoł Paweł mówi, czym byśmy byli? Miedzią brząkającą i cymbałem brzmiącym. Tak. Proszę braterstwa, wszystko jest w swoim miejscu. Wszystko jest potrzebne. A jedno bez drugiego nie może być. Dlatego też ten ustęp Pisma Świętego, nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. To jest rzecz najbardziej ważna, bo przecież my chcemy mieć żywot. Jak w naszym sercu będą wartości godne ukoronowania żywotem, to wtedy możemy się cieszyć. A jeżeli w nas będzie takie byle co, to jakżeż możemy mówić o żywocie, a uczynki, nasze słowa będą pokazywać, że wewnętrznym naszym jest coś, czego żywotem ukoronować nie można. Nade wszystko, czego strzegą. Ludzie strzegą wielu rzeczy, ale serca swego to nie strzegą. Strzegą swojego mieszkania, dają zabezpieczenia, żeby na wypadek włamania nie odnieść szkody. Pewna niewiasta nawet na pewnym występie wielkim balowym ukazała się w najkosztowniejszych klejnotach. Ale cóż z tego, kiedy koło niej stali ludzie z bronią, z ręką w kieszeni i broń była. Bo zaraz na nią by się rzucili i rozdrapali te klejnoty. Ludzie strzegą klejnotów, tak. Ale ludzie nie wiedzą, że nade wszystko to trzeba strzec serca swego. Ludzie lubią widzieć dużo, chcą widzieć głęboko, wysoko i wszystko to, nawet czego nie dostrzega oko, to chcą widzieć. No i silne postanowienie, umiejętność skierowana w tym kierunku sprawiła, że ludzie mogą widzieć na odległość. Na odległość mogą bardzo dobrze widzieć. Stworzyli sobie telewizor. Ludzie mają w domu telewizor, ale wiedzą, co się dzieje na całym świecie. To jest cudowny wynalazek. Wiedzieć, co się na całym świecie dzieje. Mogą nawet widzieli w tym telewizorze, co się tam na Księżycu dzieje, jak tam człowiek chodził. To są wspaniałe rzeczy. Ale ludzie chcieliby również wiedzieć i inne tajemnice. Chcieliby wiedzieć, jak ich sąsiedzi żyją, co ich sąsiedzi myślą, co o nich myślą. Na szczęście nie ma takiego aparatu, bo dopiero wtedy ten telewizor to by pokazywał rzeczy. Sobie możemy wyobrazić, jak ludzie by widzieli wszystko, co drudzy robią u siebie w domu i widzieliby to na ekranie. Na szczęście możemy powiedzieć, że takiego aparatu nie ma. Dobrze jest nawet, że takiego aparatu nie ma, bo i nasze myśli ktoś inny by rozszyfrowywał i widział. A pomyślmy sobie, gdyby nasze myśli ludzie znali. To jeszcze gorsze byłoby dla nas, bo jakbyśmy zdali drugich, to jeszcze pół biedy. Ale jakby ludzie znali nasze, dlatego też, gdyby nasze czoło było ekranem, to byśmy zasłaniali, żeby ludzie naszych myśli, naszych uczuć wewnętrznych nie znali. Czy rzeczywiście możemy być spokojni, że w naszych czterech ścianach nikt nas nie obserwuje? Może ludzie nie obserwują. Ale jest taki obserwator, który wszystko widzi, proszę braterstwa. Przeczytajmy sobie, co mówi wspaniałe wyznanie psalmisty w psalmie 139, a on mówi takie słowa od wiersza 7 i dalej. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeślibym wstąpił do nieba, jesteś tam. Jeślibym sobie posłał w grobie, i tamyś przytomny. Wziąłbym skrzydła rannej zorzy, abym mieszkał na końcu morza, i tam by mnie ręka Twoja prowadziła, a dosięgłaby mnie prawica Twoja. Albo rzekłbym, wżdyć ciemności zakryją mnie, aleć i noc jest światłem około mnie. Gdyż i ciemności nic nie zakryją przed Tobą. Owszem, Tobie noc jako dzień świeci. Ciemność są jako światłość. Proszę braterstwa, to jest rzecz, którą my powinniśmy zawsze pamiętać. Że jest ktoś, który na słowa, na nasze czyny, na nasze myśli, czy to jest ciemno, czy nie ciemno, to jest ktoś, który patrzy i bezbłędnie rozszyfrowuje. Dlatego też, jeżeli mamy strzec naszych serc, to wiemy, że w sercach naszych to jest coś pierwszego jeszcze niż słowo. W sercu kształtują się pewne myśli. A więc możemy powiedzieć, że to są pewne motywy, które w naszym sercu są, że tak powiem, pielęgnowane. Może niewidoczne przez drugich, ale motywy są. według Arcta wyraz motyw, jest to podobno słowo łacińskie, oznacza pobudkę, bodziec, powód działania, myśl zasadnicza, idea przewodnia, motyw. To jest to, czym my się kierujemy. Proszę Państwa, czy zdolność rozsądzania motywów to jest rzecz łatwa czy trudna? To jedna z najtrudniejszych cech psychiki ludzkiej. Zdolność rozsądzania motywów drugich ludzi. Ludzie pod tym względem próby podjął. Motywy drugich ludzi, czy też nasze własne, są przez nas brane na warsztat naszego rozumu. Dlatego też pod tym względem zauważamy różne, że człowiek bardzo często jest przesadnie pobłażliwy dla siebie, dla swoich motywów, dla swoich myśli ukrytych, a przypisuje złe motywy bardzo łatwo drugim ludziom. I to jest powód wielu kłopotów nieraz, rodzinnych kłopotów. Gdy w rodzinie sobie przypisują złe intencje, przyjacielskich, nieraz przyjaciele są, a ten bakcyl podejrzliwości, sądzenia motywów drugiego człowieka, błędnego sądzenia, nieraz psuje stosunki przyjacielskie. W handlu ile się dzieje najrozmaitszych powikłań, ze względu, że się źle cudze motywy rozszyfrowuje. A w polityce ile tam jest tego bałaganu? Posłuchajmy tylko radio i nakręcajmy na cały świat. Ile to sądów jest i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych, to jest wielki, wielki Babilon. A w religii ile jest? W narodach? Dlatego też to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Bezwzględnie, że sprawiedliwy człowiek sobie myśli, jeżeli to jest taka trudna rzecz, to jak uniknąć takiego niesprawiedliwego sądzenia cudzych motywów? Jest Pisma Świętego pewnego rodzaju racja i zalecenia, że trzeba mieć więcej sprawiedliwości i wspaniałomyślności w motywach własnych. Jeżeli człowiek będzie miał motywy szlachetne, w swoim wnętrzu będzie miał szlachetne motywy, to proszę baterstwa, on w drugich ludziach będzie widział, nie będzie widział tyle zła, ale człowiek zły sam w sercu to bardzo często drugich sądzi według siebie sam. Jest to podobno słowo łacińskie. Oznacza pobudkę, bodziec, powód działania, myśl zasadnicza, idea przewodnia, motyw. To jest to, czym my się kierujemy. Proszę Państwa, czy zdolność rozsądzania motywów to jest rzecz łatwa czy trudna? To jedna z najtrudniejszych cech psychiki ludzkiej. Zdolność rozsądzania motywów drugich ludzi. Ludzie pod tym względem próby podjął. Motywy drugich ludzi, czy też nasze własne, są przez nas brane na warsztat naszego rozumu. Dlatego też pod tym względem zauważamy różne, że człowiek bardzo często jest przesadnie pobłażliwy dla siebie, dla swoich motywów, dla swoich myśli ukrytych, a przypisuje złe motywy bardzo łatwo drugim ludziom. I to jest powód wielu kłopotów nieraz, rodzinnych kłopotów, gdy w rodzinie sobie przypisują złe intencje, przyjacielskich, nieraz przyjaciele są, a ten bakcyl podejrzliwości, sądzenia motywów drugiego człowieka, błędnego sądzenia, nieraz psuje stosunki przyjacielskie. W handlu ile się dzieje najrozmaitszych powikłań, ze względu, że się źle cudze motywy rozszyfrowuje. A w polityce ile tam jest tego bałaganu. Posłuchajmy tylko radio i nakręcajmy na cały świat. Ile to sądów jest i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych, to jest wielki, wielki Babilon. A w religii ile jest? W narodach. Dlatego też to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Bezwzględnie, że sprawiedliwy człowiek sobie myśli, jeżeli to jest taka trudna rzecz, to jak uniknąć takiego niesprawiedliwego sądzenia cudzych motywów? Jest Pisma Świętego pewnego rodzaju racja i zalecenia, że trzeba mieć więcej sprawiedliwości i wspaniałomyślności w motywach własnych. Jeżeli człowiek będzie miał motywy szlachetne, w swoim wnętrzu będzie miał szlachetne motywy, to proszę baterstwa, on w drugich ludziach będzie widział, nie będzie widział tyle zła, ale człowiek zły sam w sercu, to bardzo często drugich sądzi według siebie sam. Dlatego też nie trzeba być krańcowym. Tekst, który mówi nam, że nade wszystko, czego strzegą ludzie, strzeż serca swego, zaleca nam tą lepszą drogę. Zaleca nam badanie i regulowanie swego własnego serca, bo jak definiuje ten tekst, bo z tego serca żywot pochodzi. To znaczy, że w tym sercu kształtuje się życie. Proszę baterstwa, jeszcze jest tekst jednego z największych uczonych i największych psychologów, i największych ludzi, jacy stąpali po ziemi, Jezusa Chrystusa w Mateusza 12 rozdziale, a wierszu 34. Rodzaju jaszczurczy, jakoż możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi, gdyż z obfitości serca usta mówią. Tak, to jest właśnie obfitość serca, to jest ukazana przez słowa. U jednego z proroków, wielkich proroków, czterech proroków, u Jeremiasza, czytamy takie mądre słowa w 17 rozdziale, a 9 wierszu. Najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze. Któż je pozna? Najzdradliwsze i najprzewrotniejsze serce jest człowieka. Któż je pozna? No ale ktoś by powiedział, tak, o tamtego serce to zdradliwe. Ale tu nauka jest, żeby każdy pilnował serca swojego. Czy ono nie jest czasem najzdradliwsze? Na Panu trzeba polegać, a nie na swoim sercu, tak jak wiersz 7 i 8 poprzedzający tą definicję o sercu mówi. Błogosławiony mąż, który ufa w Panu, a Pan jest nadzieją jego. Bo będzie jako drzewo wszczepione nad wodami, a nad strumieniem zapuszczające korzenie swoje, które nie czuje, gdy przychodzi gorącość, ale liść jego zostaje zielony, a roku suchego nic nie frasuje się i nie przestaje przynosić owocu. No jak to przeczytałem, to od razu ktoś z braci powie, że coś takiego bardzo podobnego jest w innym miejscu Pisma Świętego. A w którym? psalmie pierwszy, błogosławiony mąż, którym rozmyśla we dnie i w nocy, albowiem będzie jako drzewo nad strumieniem wód wsadzone. A więc, jeżeli ktoś sobie Pana w sercu postawi i w nim będzie ufał, to tego motywy będą od razu, od samego początku ustawiane jak najbardziej szlachetne. Bardzo często jest wielka przewrotność pobudek. Jest to skutek grzechu. Człowiek ma bardzo często spaczone najrozmaitsze upodobania. Człowiek z natury mało jest altruistyczny. Więcej ma w sobie raczej samolubstwa, które przy znajomości, czym człowiek powinien być, a nie potrafi wyrwać się z więzów samolubstwa, wobec tego maskuje się, nie występuje we własnym imieniu te samolubstwo, występuje w pewnej masce. Dlatego też mówi, któż je pozna, te serce, któż je pozna? Nawet ten, który jest powodowany tym sercem, nie jest w stanie poznać, a przynajmniej trudno jest, gdyż to jest chroniczna choroba w każdym człowieku. Czy zupełnie człowiek może się wyleczyć z tego najzdradliwszego serca? Proszę paterstwa, trudno jest. Lecz chrześcijanin może w znacznym miejscu, w znacznym stopniu zmniejszyć nieszlachetność wewnętrznych motywów i pobudek, ponieważ ma ku temu potężną pomoc, potężny miecz, który przenika stawy, kości, jazdania serdeczne tam. A czym to jest? Miecz ducha. Pismo Święte nam mówi, czy ty znasz Pismo Święte, które może cię uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusa Jezusa? Bo wszystko Pismo jest natchnione i pożyteczne ku wszelkiej nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, które jest sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. To jest Pismo Święte. I jego używać jako tego lekarstwa, to dużo możemy zmniejszyć naszą wewnętrzną niedoskonałość. Rada mędrca Salomona stosuje się szczególnie do tej klasy wybranych. Do klasy wybranych. A którzy to są wybrani? Którzy powinni mieć te serca ustawione jak najlepiej. O, w liście do Efezów w pierwszym rozdziale od 3 aż do 7 to mówi nam: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkim błogosławieństwem duchownym w niebieskich rzeczach w Chrystusie. Jako nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością Jego w miłości, który nas przeznaczył ku przysposobieniu za Synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego według upodobania woli swojej, ku chwale sławnej łaski swojej, którą nas udarował w onym umiłowaniu. Ma obfitość tego rodzaju rad. Rad, ale jak on mówi w 4 rozdziale, w wierszu 20, synu mój, słów moich pilnuj ku powieściom moim nakłoń ucha twojego. Synu mój. Mówi o synu. My wiemy, że to w parafrazie tej przenośni wielkiej to się odnosi do synów tych, o których przeczytaliśmy z Efezu, którzy przez przyjęcie łaski Bożej stali się synami Bożymi przez Ducha, którego nam dał, przez którego wołamy Abba, to jest Ojcze. Dlatego też dla tych rzeczywistą wartość i głęboką, przejmującą wartość mają słowa: nade wszystko, czego strzegą ludzie, strzeż serca tego. Bo w sercu te nowe stworzenie się rozpoczyna. I tam może być żywot, i tam może być śmierć. Czy zwykły człowiek może się zastosować do tego tekstu nade wszystko, czego ludzie strzegą strzeż serca swego? Trudno człowiekowi zwykłemu, świeckiemu czynić tak bardzo potężną pracę, która tej siły wymaga. Nie ma środków, czym by mógł kontrolować. Czy sumienie i umysł jego może być miernikiem w takiej ważnej sprawie? Nie. To wszystko jest spaczone przez upadek pierwszego człowieka. Ale inaczej jest ludem Bożym. Lud Boży jest pod wpływem, jak już powiedziałem, Ducha Świętego, o którym apostoł Paweł mówi, że jesteśmy zapieczętowani nim na dzień oswobodzenia. My jesteśmy, tak jak apostoł wywodzi bardzo pięknie o tym nowym stworzeniu, że my jesteśmy tym nowym stworzeniem w zarodku. W zarodku. Mamy ten skarb w naczyniu naszym glinianym. Świat ma naczynie gliniane, ale i umysł ma też gliniany. A my mamy skarb, chociaż naczynie gliniane, ale skarb piękny, wart życia. On jest w zarodku. Ale Pismo Święte mówi, że ten zarodek to się stanie z czasem istotą. A to istotą w pierwszym zmartwychwstaniu. Jak mówi błogosławiony i święty, który ma część, udział w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi, w której śmierci mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi i będą z nim panować 1000 lat. O proszę braci, do takiego wielkiego zaszczytu mogą być tylko ci przywołani i zaszczyceni, którzy swój zmysł Chrystusowy pielęgnują. Posłuszeństwo w sercu, tam gdzie jest najgłębiej sercu, posłuszeństwo Chrystusowi i Bogu, i sumienie ich regulowane jest według najbardziej tajnych mierników Słowa Bożego. Dlatego też zmysł ich, czyli umysł, rozeznaje wartość tych rzeczy ziemskich i wartość rzeczy duchowej. Dlatego też mówi apostoł: bracia, stawiajcie ciała swoje, te ziemskie, na służbę Bogu, ofiarą świętą, przyjemną, rozumną służbę waszą. To jest wielki ideał. A te słowa są probierzem, sprawdzianem dla nas, czy my rzeczywiście według tych wzniosłych, zaszczytnych, wiecznie mądrych, trwałych, zielonych, nieschnących przykazań postępujemy. Takich potężne dzieło przemiany następuje. Powoli, stopniowo, tak jak drzewo oliwne stopniowo rośnie, a potem przynosi owoce. Do celu, do doskonałego celu, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. Gdyż człowiek nie jest automatem. Bez zabiegów, bez starania. Jak mówi, nade wszystko, czego strzegą, to znaczy starać się trzeba. Trzeba. Bez starań człowiek, nawet najlepszy, swego serca nie może uprawiać, żeby w nim żywot zamieszkał. Dlatego też potrzeba jest to czynić nie przymusowo, ale dobrowolnie i ochotnie. Mamy prowadzić bój z samym sobą, ze swoimi myślami. Mamy przynosić owoc. Owoc. Apostoł Piotr, choć nie teolog w pojęciu ziemskim, choć rybak, ale nam teologiczny wykład dał, jak to trzeba dodawać w tym sercu te wszystkie cnoty. Do wiary, męstwo, do męstwa. Co? Umiejętność, do umiejętności, powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską miłość, a do braterskiej miłości co? Owoc. Łaska. Agape. A apostoł ten również mówi, jakie to są piękne owoce, gdy człowiek będzie panował sercu swemu. Galatów 5 rozdział 22. Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Takie rzeczy, jeżeli będziemy mieli, to nam zakon niepotrzebny. Tak przynajmniej naucza apostoł Paweł. Ale mało przykazania. Bóg w Piśmie Świętym dał nam również poważne przykłady. Przykłady, bo człowiek to lubi patrzeć zawsze, jak ktoś praktykuje i na nim wychodzi to wszystko dobrze. Kto jest takim najwyższym wzorem najlepszych motywów, najbezbłędniejszych słów i uczynków? Na pewno nasz Zbawiciel. Dlatego o nim jest powiedziane, patrzcie na niego, jak on postępował, jak on myślał, jak on się zachowywał. Dlatego też mamy patrzeć na niego z uwielbieniem i wpatrywać się, bo jeżeli będziemy patrzeć na niego, a nie będziemy patrzeć na siebie i na ludzi, wtedy dopiero będziemy mieli właściwy wzrost, bo on jest tym fundamentem, na którym się budujemy. I apostoł Paweł to nam mówi wyraźnie w liście 2 do Koryntów, a w 3 rozdziale i 18 wierszu. Lecz my wszyscy, którzy odkrytym obliczem na chwałę Pańską jako w zwierciadle patrzymy, w toż wyobrażenie przemienieni bywamy z chwały chwałę jako od Ducha Pańskiego. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Jak będziesz przestawał z Panem, uczynisz się podobnym do Niego. Mojżesz jak z Bogiem rozmawiał, to jak stąpił na ziemię, to oblicze Jego jaśniało. I apostoł Paweł mówi, przemieniani będziemy, jeżeli będziemy patrzeć na kogoś większego niż Mojżesz. A jest nim nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Tekst podstawowy daje nam sposób oczyszczania i przekształcenia naszego charakteru i uważa, że tą rzecz należy rozpocząć od serca. Kto tego nie rozpoczął tego czuwania, nie rozpoczął nawet, to czy on może być w ogóle nowym stworzeniem? A jeżeli jest w jakimśkolwiek bardzo początkowym stanie, to tak jak Pismo Święte może być niemowlęcie. Człowiek może być stary wiekiem, ale niemowlę pod względem z tych właśnie rzeczy duchowych. Nasze zwycięstwo, tak jak ten tekst mówi, zależne jest od strzeżenia naszego serca. To znaczy prawidłowego rozsądzania i regulowania naszych motywów. My nie tylko ten jeden tekst u tego mędrca widzimy. Widzimy drugi, mało na wagę złota, jakbym chciał powiedzieć, to chyba byłoby za małe określenie. Bo czemże jest złoto wobec takich wartości, których za pieniądze się nabyć nie da? Przypowieści 16 rozdział, wiersz 32. Lepszy jest nierychły do gniewu, niżeli mocarz. A kto panuje sercu swemu, lepszy jest, niżeli ten, co dobył miasta. To jest myśl równoległa i myśl, która nie powinna nam schodzić z pamięci. Że lepszy jest ten, który się trzyma w garści sam siebie, niż ten, który chce drugi w garści trzymać. Jest to słuszna zasada, którą tekst ten zawiera. Potwierdza ją nasz Pan w swoich naukach i apostołowie, a więc ta zasada odnosi się również i do Kościoła Chrystusowego. Proszę braterstwa, tu trzeba rozpoczynać, jak już powiedziałem, od serca. Gdy jest inna reforma, nie od serca, a od słów czy uczynków, a w sercu co innego,
to będzie reforma, to będzie takie coś w rodzaju wyrachowania dla podobania się, dla posady, dla pochwały. Będzie to maska, będzie to obłuda. Jeżeli nie będzie od serca, to nie będzie uznana przez Pana. I wcześniej czy później człowiek, który się maskuje swoimi słowami, wyleje swoje wnętrze. A nie ma rady. Wcześniej czy później musi się okazać. A szczególnie w czasie Pańskiej obecności, który wszystko na jaw wywiedzie. Nie tylko poza wtórną zasłoną, ale teraz, w czasie próby i żniwa Kościoła, każdy sam się okaże i będzie wiadomo, tak jak Pismo Święte mówi, że muszą przychodzić trudności. A żeby każdy był jawny, ten, który stoi dobrze w Panu i ten, który fałszywie, obłudnie wierzy w imię Boże nadaremno. Dlatego też przewrotność ludzka jest wielka. Bywają pozorni słudzy, ale to są falsyfikaty. Są to szalbierze pasący się na nieświadomości, na nieuświadomieniu drugich. I o tych nasz Pan powiedział. I tak czytamy Jego piękne, zawsze przez nas pamiętane i przypominane słowa w Mateusza 7 rozdziale od 21 wiersza. Nie każdy, który mi mówi Panie, za mojego, który jest w niebiesie. Wiele ich rzeczy mi dnia onego, Panie, Panie, i za żeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili? A wtedy im wyznam, że was nigdy nie znał, odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Tak, pozorni dobrzy, ale się potem okaże na sądzie pańskim, bo Pismo Święte mówi, musimy wszyscy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co w ciele czynił, czy dobrze, czy źle. A te jego czyny to musi poprzedzić wewnętrzne regulowanie swoich motywów. Proszę baterstwa, wielu ludzi jest raczej ci, o których nasz Pan powiedział, to bardzo dużo z nich jest ludzi nieświadomych. Jest cała masa ludzi, którzy przyjmują imię Chrystusa, cała masa obłudników i będą nazwani po imieniu w swoim czasie. Ale gdy człowiek jest świadomy, gdy poznał Słowo Boże, to tak jak Pismo Święte mówi, widzisz złodzieja, bierzesz z nim. A przymierze swoje bierzesz w usta moje, przykazania. To co? Będzie nagrodzony taki? Nie. Tacy będą zdemaskowani i upokorzeni. Lecz lud Boży sam się rozsądza. Tak jak apostoł Paweł mówi w 1 do Koryntów 9 rozdziale 24 i dalej. A zaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bierzą, wszyscy więc bierzą, lecz jeden zakład bierze, tak bierzcie, abyście otrzymali. A każdy, który się potyka we wszystkim, się powściąga. Oni wprawdzie, aby wzięli koronę skazitelną, ale my nieskazitelną. Ja tedy tak bierzę niejako na wiatr, niejako na niepewne, tak szermuję niejako wiatr bijąc, ale każę ciało moje w niewolę podbijam, abym snać inszym każąc, sam nie był odrzucony. Żeby nie być jak ci, którzy mówią, Panie, Panie. Apostoł Paweł rozumiał wagę tego. A więc jakie to są motywy? Motywy ujemne. Motywem ujemnym, naczelnym motywem jest pycha. Pycha. O tej pysze to się bardzo dużo mówi. I bardzo się jest pochopnym do tego, żeby w drugim pychę widzieć. Ale czy człowiek swoje serce dobrze rozgryzł, że tak może bezbłędnie drugiego serce od razu sądzić? Proszę baterstwa, pycha jest jednak najbardziej rozpowszechniona. Nie siebie, a nie docenianie drugich. Jest to samolubstwo, wyniosłość, zarozumiałość, samochwalba. Moglibyśmy różne bliskoznaczne słowa wymieniać, żeby określić słowo pycha. Serce pyszne jest serce przewrotne. Ono nie występuje we własnym imieniu. Bardzo często przybiera formy skromności. Jest to choroba nierozpoznana przez drugich i przez siebie, tak jak mówi, nade wszystko strzeż serca swego i nie przyznaje się, że jest pyszny. Ale przed Bogiem jest wstrętna. Pokora jest niezbędna. I pierwsza i najważniejsza lekcja to jest być pokornym. I nasz Zbawiciel też powiedział: uczcie się ode mnie, żem ja jest cichy i pokornego serca. On był cichy i pokornego serca. Chociaż go mieli za bardzo niepokornego człowieka. W pojęciu faryzeuszy on był bardzo niepokorny. Niepoddany. Ale jego pokora była względem kogo regulowana? Względem Boga. I zali nie mam pić tego kielicha, którego mi dał ojciec? To jest pokora. Pić taki kielich, jak on pił, że go bili i po twarzy, i pluli, i wszystko targali za brodę, a on postawił swoją twarz jako krzemień. Ale swoich policzków i nie zabraniał, żeby go szarpali. On był pyszny, jego za pychę tak właśnie szarpali za brodę i pluli. Ale on był pokorny. Uczy się ode mnie, że miał pokorny. Względem kogo? A względem Boga był pokorny. Proszę baterstwa, oni nie umieli rozpoznać motywów jego. Nie. Nawet apostołowie jeszcze nie dorośli wtedy, żeby go poznać. Bo się zgorszyli przy samym końcu. Pamiętajmy, że opanowanie i uleczenie pychy jest bardzo trudne. Dlatego kto panuje sercu swemu, to jest bohater w oczach Bożych. Inną jeszcze sprawą, która w sercu człowieka może być tym motywem wewnętrznym, jest łakomstwo. Jest to zła pożądliwość. Łakomstwo jest od słowa głodny czy łaknący. Wiemy, że to łakomstwo to jest bardzo stara historia, tak jak i pycha, zarozumiałość. To są stare zadziory, które w ludzkości istnieją, z którymi my musimy bardzo często i wielki bój staczać. A już od samego początku Adam rozeznawał boskie prawa, współdziałał i uczestniczył w dziele Stworzyciela. Dlatego też wiemy, że tworzył dla swego szczęścia i drugi. Stał wszystkiego pod dostatkiem. Ale gdy przyszedł grzech, człowiek stracił doskonałość, stracił równowagę swojego umysłu i serca i został wypędzony z tego miejsca, gdzie miał taki dostatek wszystkiego, a jego życie miało być sterane w walce z octem i z nieuprawioną ziemią. Pozbawił się boskiego błogosławieństwa, boskiej protekcji, boskiego zaopatrzenia. Popadł w wielkie potępienie, zaprzedał siebie i cały rodzaj ludzki i całą swoją posiadłość, ziemię pod wpływy tego księcia ciemności, co oślepia ludziom zmysły, aby nie poznali swego Boga i drogę powrotną do Niego. Dlatego też rozsądek jego uległ spaczeniu, przymioty wrodzone jego skarłowaciały lub zamarły, samolubstwo, łakomstwo napełniło pierwszą szlachetność, jaka w nim była. Ponieważ wszyscy są w Adamie odsunięci od darów łaski Bożej, człowiek odczuwa te braki i sili się, żeby w najrozmaitszy sposób te braki wypełnić. Stąd są pożądania najrozmaitsze, ale czy człowiek zdobywa szczęście? Są pożądania właściwe, lecz łapczywość i chciwość, przeradzająca się w łakomstwo, człowiek staje się nienasycony. To tak jak z tej powiastki, z tych bajek, tych myślicieli, że pies, który miał kawał mięsa, a szedł kładką nad roztopem i zobaczył swoje odbicie w wodzie, że tam jest drugi pies, który ma kawał mięsa, a siebie zobaczył. Mając to mięso w pysku, skoczył, żeby tamtemu odebrać i swoje stracił i tamta wizja znikła i tak jak pisze, że ledwie do brzegu dopłynął i kęs przepadł i cieni zginął. Tak jest i z człowiekiem. To jest ta chciwość. Człowiek jest chciwy na pieniądze, nigdy się nie może nasycić. Chciwy na chwałę, gdy ma pychę i samolubstwo. Nawet są takie powiedzenia. Szkło i fortuna jeden przymiot mają. Świecą się w oczach i niedługo trwają. Tak. To wszystko jest bardzo przemijające. Nie warto na tych serca. Drugie. Bogaczo... Bogaczom los pieniędzy nie podarował, lecz tylko pożyczył. No bo czyż te pieniądze zabierze tam, gdy już zakończy życie? O królu macedońskim mówią, że na łożu śmierci zarządził, jak głosi legenda, by z trumny zwisały jego próżne ręce, na dowód, że niczego nie zdołał zabrać ze sobą po śmierci. Proszę braterstwa, dubeltowe zło jest dla chrześcijan. A chrześcijanie pod tym względem bardzo źle się zapisali. Ktoś napisał takie piękne zdanie. Religio, jak często kryją się i zasłaniają tobą pycha i łakomstwo. Czy nie tak było? Szli nawracać pogan, ale po to, żeby ich obedrzeć z ich naturalnych skarbów i zanieść im opium i alkohol. A tam w jednym z tomów pisze, jak król tych biednych, napół dzikich ludzi, z jaką rozpaczą prosi Anglików, żeby czegoś podobnego nie robili. A to religia szła zaraz szły kazania i tak dalej. I uspokajali tych dzikusów, że to wszystko w porządku, tak musi być. Inny wiersz. Z kielichów hełm i miecz kuje tu chciwość. I krew Chrystusa sprzedają garściami. Sprzedażą jego skóry Rzym się plami, a jest wygnana z ulic sprawiedliwość. To Michał Anioł tak powiedział. Bardzo mądry człowiek, to jest wielki malarz. A patrzcie, co powiedział o tych, którym jednak malował te różne freski w tych różnych kościołach wielkich. A co tam zauważył? Że tam krew Chrystusa sprzedają garściami. Proszę braterstwa, to co Pismo Święte nam mówi, to jest, już nie mam czasu czytać, ale chciwość, mówi, to jest bałwochwalstwem. Żebyśmy chciwości nie praktykowali. Charakteru można pozbyć się za pieniądze, ale nie nabyć. Można nabyć za pieniądze charakter? Nie. A można się go pozbyć? Jest jeszcze zły motyw, który w sercach ludzkich jest. Zazdrość. Zazdrość. Ona jest spokrewniona z łakomstwem. Łakomstwo w czas nieopanowane powoduje, że człowiek jest łapczywy, chytry. Jeżeli pożądania poparte są sprytem i chytrą kalkulacją, siłą woli, to zwykle zdobywa się, lecz czy na tym poprzestaje? Jedni dochodzą do bogactw, drugi zazdroszczą, bo nie mają powodzenia, żeby zdobyć to wszystko. I tak zazdroszczą ci, którzy dużo mają, zazdroszczą ci, którzy mają mało, bo zawsze widzą, że ktoś ma od nich coś więcej. Co to jest zazdrość według Arta? Uczucie nieprzyjazne względem kogoś, Komu się lepiej powodzi? Zawiść. Uczucie obawy u posiadającego, by mu nie odebrano tego, co posiada. Może być zazdrość małżeńska, która podejrzewa o uczucie względem kogoś innego. A więc zazdrość jest to uczucie niegodne człowieka rozumnego. Niegodne jest w ogóle, a tym bardziej chrześcijanina. Jest to wada jednak ogólna. Bratusel to tak napisał w pewnym miejscu. Jak często brat bratu zazdrości powodzenia nie tylko w sprawach materialnych, ale i duchowych, których nie zdobył grabiectwem, ale jest on wynikiem mozolnej pracy i łaski od Pana. Wszystkiego się w tym świecie zazdrości. Zazdrość etymologicznie to w staropolskim jest od słowa zazdrość. Zazdrość. Od zaźreć. To jest staropolskie zaglądać. Podglądać. Jest to tak jak przy powieściach w 14 rozdziale 30 wierszu mówi, że to jest zazdrość, to jest zgniłość w kościach. Ona męczy do szpiku kości władz umysłowych. Gdy człowiek zazdrosny, on jest niespokojny, bo on nie ma tego, co by chciał. A widzi, że tamten ma to w taki lub inny sposób, musi zdobyć. Proszę Państwa, bardzo często jest to nieszczęście małżeństw. O, ludzie to sobie takie porzekadła wypowiedzieli. Lepszy mąż bez miłości niż pełen zazdrości. To znaczy albo jak anioł miłosny, jak diabeł zazdrosny. Dla zazdrosnego kura sąsiada wydaje się gęsią, a żona sąsiada wydaje się dziewczynką. Bo to zazdrość robi, że człowiek już nie widzi tak, jak wierzyć powinien. Już są teksty, które pokazują, że zazdrość jest nieraz powodem wielu obłąkań. A Pismo Święte nam mówi, że pobożność jest zyskiem jakim? Najlepszym. Zysk najlepszy to jest pobożność. Czy mamy zazdrościć, czy mamy starać się zdobyć właściwą pracą, staraniem? Jest dużo tekstów, które te teksty, które nam zalecają pracowitość, żebyśmy nie tylko sami dla siebie mieli, ale jeszcze drugim mogli udzielić. Innym motywem może być gniew. Gniew. O, tam w sercu może być gniew. I chrześcijanin wie, że tam w sercu bardzo często ten gniew powstaje, ale sobie zdaje sprawę, ale muszę panować nad nim, muszę panować, bo lepszy ten, który panuje nad sercem, musi tam w sercu już tłamsić ten gniew. Co to jest gniew? Znów sięgnijmy do słownika. Podniecenie, gwałtowna niechęć, oburzenie, złość, irytacja, wściekłość, zapalczywość. Oto są słowa określające. Gdy słuszny gniew jest właściwy, lecz i taki słuszny powinien być kontrolowany. Tak? Gdy złość staje się zapalczywością, mściwością, a bardzo często to taki gniew, ta mściwość się przejawia w czym? Pismo Święte mówi, że jeżeli zgrzeszy przeciwko tobie brat twój, to co? Idź do niego, strofuj go, zlikwiduj sprawę u samego zarodka. A jeżeli nie, weź jeszcze dwóch, żeby wpłynąć, ale nadal sprawa jest tajemna między trzema. A jeżeli nie, jeżeli sprawa jest ważna, bo można zaniechać mało ważnej sprawy. A któż by tam od razu wszystkich próbował? Dopiero przed zgromadzeniem. Ale dzieje się nieraz inaczej. Człowiek nieraz nie wie, że się ktoś na niego gniewa, z którym nie zamienił nawet pół słowa marnego w życiu, a potem się dowiaduje i publicznie się mówi, że jest obrażony i go nigdy się nie przeprosiło. Bracia, zdajecie sobie sprawę, jaki to nonsens wielki arcy niebiblijna sprawa? Inny przykład. Jeżeli mamy brata starszego albo przewodniczącego, to Pismo Święte mówi, że to jest brat wybrany przez wszystkich. To jest nasz reprezentant. Jeżeli ktoś ma pretensje do brata przewodniczącego, powinien do niego pójść, powiedzieć, tak jak Pismo Święte mówi, bracie, to. Nie dwóch, trzech. Jak sprawa ważna, przed zgromadzeniem. Ale jeżeli się tych rzeczy nie zrobi, a dopiero się zarzuty stawia przy wszystkich, to proszę brać. Tam w tomie to pisze tak. Jeżeli ktoś w taki sposób postąpił, to obraził całe zgromadzenie. Bo to jest przedstawiciel całego zgromadzenia. Zgromadzenie powinno takiego skarcić za niewłaściwe podejście, za odsunięcie z metody pańskiej. A dopiero jak się upokorzy, dopiero niech zaczyna i po kolei załatwia te sprawy jak się należy. Bo w ten sposób to się policzkuje zgromadzenie. A zgromadzenie nieraz nie zdaje sobie sprawy z tego. A przecież tak nie wolno. Jak to jest? To się anarchia tworzy. A Pismo Święte mówi, że sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Jak ma być tam anarchia, to ona będzie u ludu Bożego najpierw. To jest tam chciwość, złość, ten gniew nieopanowany, który w niewłaściwy sposób daje znać po sobie, pokazując, co człowiek w sercu nosi. Niemiłość. On nie chciał zrobić coś wielkiego. A teraz? A to jest wielka przesada i grzech przed Panem. Gniew zaciemnia rozsądek, zagłusza sumienie, i to jest obłęd chwilowy. A człowiek pokorny jest cierpliwy, wyrozumiały, a człowiek dumny jest gniewliwy i nieprzejednany. Ktoś powiedział takie mądre słowa w temacie gniewu. Gniew bywa potrzebny, bo bez niego żadna walka nie może być stoczona, ale trzeba się nim posługiwać jako żołnierzem, a nie słuchać go jako wodza. Jest różnica między gniewem a gniewem? Tak. On nie może być wodzem. Apostoł Paweł mówi, nie grzeszcie, a słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Poburzenie jest nieraz właściwe, ale gdy następuje poprawa, wszystko się reguluje. A pomstę, potępianie, obnażanie. Pamiętajmy, jakim sądem sądzicie, takim sądem będziecie osądzeni. Mnie pomsta, ja oddam, mówi Pan. Nam nie wolno się karać. Może być nienawiść źle stosowana, bo uczucie nienawiści nie jest złym, gdy trzeba coś nienawidzić. Pismo Święte mówi o nienawiści? To mówi. Trzeba nienawidzieć rzeczy złe. Nienawiść etymologicznie znaczy nawidzieć od słowa nawiść. Nawiść to znaczy chętnie widzieć, kochać. Zawiść znaczy zajrzeć od patrzenia z boku. O, ja tylko tutaj udaję, że tu patrzę, a tu zerka. A to jest duch nieszczery. Podglądający, nienawistny. Nienawiść według Arsta jest to uczucie wrogie połączone ze wstrętem, pogardą, życzeniem złego, gniew trwały, złość. I ta rzecz jest usprawiedliwiona w warunkach grzechu, gdy stykamy się z mowami, czynami, praktykami niegodziwymi. Stąd nienawiść byłaby usprawiedliwiona. Ale dokąd utrzymywana jest w granicach, to jest jakoby ogniem oczyszczającym metal. Lecz ogień w rękach dzieci czyni nieobliczalne straty. Jeżeli umysł jest niedojrzały, nieopanowany, a gniewa się, to tym ogniem może tylko ludzi popalić. A człowiek nieopanowany, gniewający się niesłusznie, nie według reguł, jest człowiekiem o źle ustabilizowanym sercu. Nienawidzieć ludzi to jest grzech. Mamy nienawidzieć zło. I to też bardzo jeszcze ostrożnie. Bo bardzo często złym nazywamy to, co u drugiego człowieka wcale złym nie jest. Może być zaletą, a my nazywamy to złym. Ktoś powiedział, nienawiść złym cudzym się chłodzi. Nie jest tu mądrość, tu chryta? Nie. Apostoł mówi, że ten, który nienawidzi brata swego, jest mężobójcą. Ale my możemy powiedzieć, że ten, który nienawidzi brata swego, jest samobójcą. Bo posiada nienawiść do swego współbrata. Nienawiść zbyt silna stawia nas poniżej tych, których nienawidzimy. To jest bardzo dobre zdanie. Stawia nas niżej od tych, których nienawidzimy. Jeżeli w wulgarny, nieopanowany sposób będziemy drugich sądzić, to człowiek z boku stojący od razu sobie wyda świadectwo, kim kto jest. Jest ona trudna do opanowania. Wielu na pozór ogładzonych i troskliwych o swoją reputację nienawidzą lub udają niektórych jawnych grzeszników. Grzmieliby na wszystkie strony, na zgorszenie, na to, na owo, podczas gdy sami takie rzeczy nieraz czynią, a nieraz gorsze. A obłudą maskują swoje oblicza. I mają w sobie tą nienawiść obłudną. To tak jak mamy słowa święty i świętoszek, prawda? Mamy czysty i czyścioszek. Ten czyścioszek to jest taki, który to brudasek jest taki, tylko tak powierzchownie tak się maskuje na takiego czyścioszka. Proszę paterstwa, prawdą jest to, co Jeremiasz powiedział, że najzdradliwsze jest serce. Chrześcijanin reguluje swoje motywy. Nienawidzi grzech, ale nie człowieka. Tak jak o naszym Panu powiedziane jest, umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości. Tak jest w pewnym psalmie. Nasz Pan nienawidził grzechu, ale człowieka miłował. Patrzmy, ten święty nieświętoszek, on się znajdował między grzesznikami. A nawet w pewnym miejscu był, to pewna niewiasta przyszła, grzesznica, i dotknęła się jego nóg. Płakała, wylewała łzy, obcierała, bo nie miała pod ręką chustki, to włosy brała i obcierała, to miała pod ręką. I wylewała wonne rzeczy na nogi. A faryzeusz mówi, to gdyby on był sprawiedliwy, to by wiedział, co ten za bruda go dotyka. To prorok? Dobry prorok, to teraz by kopnął by! Cudzożnica. A on się nie obawia, że się go dotyka. On powiedział, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci źle mają. A on mówi, ale ty zrobiłeś ze mną tak jak ona, teraz przyszedłem do ciebie, pocałowałeś mnie w twarz, olejkiem głowę moją nasmarowałeś, umyłeś nogi moje, patrz, ta łzami umywa, olejkiem smaruje nogi moje. Upokorzyła się. Idź, mówi córko, odpuszczone są twoje grzechy. Jeszcze odpuścił grzechy, panie cudzożnicy. A skąd on ma to prawo? A proszę braci, człowiek zły to na wszystko ma zły sąd. Lecz Jezus nie tylko, że się nie obawiał, że się do niego dotykali, ale on życie swoje dał, oczyścił ludzi z ich grzechów, swoje życie dał, aby nam dać ducha, nam niedoskonałym, abyśmy również byli miłosierni dla drugich. Bo ktokolwiek miłosierdzia chce, ten musi miłosierdzie drugim okazywać. Jakie to są motywy dodatnie, proszę bracia. Przepraszam, że przeciągam, ale zaraz kończę. Jakie to są motywy dodatnie? Mówiliśmy o ujemnych. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 4 rozdziale, a w wierszu 7 czytamy tak. Azasz, jeśli dobrze czynić będziesz, nie będziesz wywyższony, A jeśli nie będziesz dobrze czynił, we drzwiach grzech leży, a do ciebie chuć jego będzie, a ty na nim panować będziesz. To jest pierwszy grzesznik, który zapałał gniewem i chciał był pod wpływem złego motywu. Zabić współrywala, brata. Ale pan ostrzega, mówi, ostrzega go przed grożącym niebezpieczeństwem. Ostrzega wszystkich, którzy znajdują się w tych niekorzystnych warunkach i w swym upadłym stanie uczuć i popędów, kiedy złe motywy zaczynają brać górę. Ale człowiek mówi, ma moc nad tym panować czy nie? Ma moc. Ty możesz poddać się lub nie. I on się poddał. Bóg go ostrzegł. Dlatego też i każdy z nas wie, niech się nie uspokaja, bo może pokusę od siebie odsunąć, albo też w tej pokusie trwać i wspólnie z drugimi serce mieć napełnione. Są popędy i dobre. Dobre, na przykład, zdrowy rozsądek, dobre sumienie, silna wola. Gdzie współdziała to wszystko, otrzymuje człowiek dobry charakter. Gdzie brak tego, człowiek zyskuje charakter zły. Jakie to są warunki ludzkości? W 1 Jana 5 rozdziale, a 19 wierszu, to apostoł wskazuje na bardzo nieszczęśliwy stan ludzkości. 1 Jana 5, a 19. Wiemy, iż wszelki, który się z Boga narodził, nie grzeszy. Ale który się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a on złośnik, nie dotyka się go. Wiemy, iż z Boga jesteśmy, ale świat wszystek w złym położony jest. Świat jest w złym położony. On jest podatny do złego. Lecz nie zawsze pozbawiony jest dobrych motywów. Lecz te motywy bardzo często są zagłuszane, albo też używają ich do złych celów samolubnych, własnych, jakichś tam. Inni więcej utalentowani mają władzę nad nimi, wykorzystują ich. I tak jest, że w tym świecie to zło góruje. Ci, którzy mają złe motywy i są agresywni, więcej panują nad tymi, którzy mają dobre usposobienie i nie przypisują drugim złości. I są, że tak powiem, łupem tych, którzy są agresywni, źli, napastliwi agresorzy. I to jest ten nieszczęśliwy stan ludzkości, że w tym świecie to jest ten teraźniejszy wiek zły, w którym co? W którym zło ma przewagę. A ci, którzy chcą budować dobre motywy w sercach swoich, stają się niewolnikami drugich. A apostoł Paweł to mówi bardzo pięknie w tym ogólnym określeniu całego świata, gdy mówi w liście do Rzymian 8 rozdziale 19. Bo troskliwe wyglądanie stworzenia oczekuje objawienia się synów Bożych, gdy stworzenie marności jest poddane niedobrowolnie, ale dlatego, który je poddał, pod nadzieją, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dziatek Bożych. Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha i my sami w sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego odkupienia, czyli oswobodzenia ciała naszego, ciała, to znaczy kościoła. A więc świat ma przed sobą drogę szeroką, która prowadzi do złego, do tego największego dna, jakim jest wielki ust. Natomiast chrześcijanin ma drogę, która bierze, biegnie wzwyż, wąska droga, którą wytyczył Chrystus, ciernista, ale która prowadzi do żywota. Jest to zacniejsza droga, droga strzeżenia serca, droga bojaźni pańskiej, która daje mądrość od samego początku. Jest to droga, która potrafi ocenić swoich bliźnich, a sama oczyszcza się od wszelkiego łakomstwa, wszelkiej zazdrości, pychy i nieczystości wszelakiej, stopniowo, wytrwale, punkt po punkcie, nowe stworzenie zyskuje moc, ale pamiętajmy, że człowiek od samego początku do samego końca powinien mieć intencje jak najlepsze. Powinien mieć te czyste serce, o którym apostoł Paweł mówi, że czyste serce to będzie posiadało tą miłość, która w 1 do Koryntów 13 rozdziale jest pokazana. Jaka ta miłość powinna być? Przeczytajmy sobie, ale to ma być miłość nieobłudna, miłość prawdziwa, która jest tym owocem wszystkich, którzy na właściwym gruncie serce swoje ustawili. A jest to piękny hymn o tym, jaka jest ta właśnie miłość. Miłość jest długocierpliwa, dobrotliwa, jest miłość nie zajrzy, miłość nie jest rozpustna, nie nadyma się. Nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swoich rzeczy, nie jest porywcza do gniewu, nie myśli złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć chcą prostwa te zniszczenia, choć języki te ustaną, choć umiejętność wniwec się obróci. Ale my po części z nami, po części prorokujemy, a gdy przyjdzie to, co jest doskonałego, wtedy to, co jest po części, zniszczy je. Pókim był dziecięciem, mówiłem jako dzieciem, rozmyślałem jako dzieciem, lecz gdym się stał mężem, zaniechałem rzeczy dziecinnych. Albo teraz nie mam świadomy zagadce, ale na on czas twarzą twarz. Teraz poznaję po części, ale na on czas poznam jako i poznanym jest. A teraz zostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy rzeczy, lecz z nich największa jest miłość. Dlatego też kto ufundował serce swoje na miłości, względem Boga nad wszystko, Chrystus i Bóg to już stoi pod jednym punktem, potem prawdę Bożą na drugim punkcie, a następnie jakiegokolwiek człowieka. A wśród ludzi to są bracia i następnie stopniowo coraz dalej. Jest to właśnie ta zacniejsza droga, po której my się wspinamy, nie szeroka, ale zacniejsza, do społeczności z Bogiem naszym. Tak. Tak jak w pierwszym liście Jana apostoł mówi nam w 4 rozdziale od 7. Najmilsi, miłujmy jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga i każdy, co miłuje, z Boga jest narodzony i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłość. Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam i Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przezeń. W tym jest miłość nie, iż byśmy my umiłowali Boga, ale iż On umiłował nas i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze. Najmilsi, ponieważ nas tak Bóg umiłował i myśmy powinni jedni dusz drugich miłować. Boga żaden nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka, a miłość Jego doskonała jest w nas. Przez to poznajemy, iż w Nim mieszkamy, a On w nas, w was, iż z Ducha swego dał nam. A myśmy widzieli, świadczymy, iż Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata. Ktobykolwiek wyznał, iż Jezus jest Synem Bożym, Bóg w Nim mieszka, a On w Bogu. I myśmy poznali i uwierzyli o miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłość, a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. Tym doskonałą jest miłość Boża z nami, abyśmy ufani mieli w sądny dzień, iż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Nie maści bojaźni w miłości, ale miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń, bo bojaźń ma udręczenie, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. My Go miłujemy, iż On nas pierwej umiłował. Jeśli kto rzekł, miłuję Boga, a brata by swego nienawidział, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widział, Boga, którego nie widział, jakoż może miłować? Dlatego też kończymy nasze rozważanie. Starajmy się, tak jak ten tekst zasadniczy mówi nam nade wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca swego, aby w nim się znajdowały skarby, tak jak nasz Zbawiciel powiedział, skarbcie sobie skarby, które mól nie zniszczy, złodzieje nie podkopują i nie kradną. Jak będziemy skarby posyłać tam, gdzie nasza budowla jest dobre skarby, to i dom zbudujemy dobry. A tego dobrego, wiecznie trwającego budynku zbudowanego ze złota, srebra i drogich kamieni, począwszy od serca, poprzez słowa i uczynki, takiego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym końcu.
W drugiej części naszego zebrania odbędzie się zebranie gospodarcze, dlatego wszystkich członków tutejszego zboru serdecznie zapraszamy. A na zakończenie odśpiewałem pień za numerem 483.
Zamiast
Ojca Najwyższego, dziękować będziemy za wszystkie otrzymane łaski wspólnie z bratem Wiśniewskim.